Państwo, ponad minutę temu minęła północ, rozpoczęliśmy zatem nowy dzień i nowy tydzień, wielki tydzień, już jest od ponad minuty niedziela palmowa. Rozpocznijmy ten nowy tydzień znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oczywiście wszystkich słuchających pozdrawia Radio Maria. Drodzy Państwo, i na rozpoczęcie tego nowego dnia pieśni.
tak wysłysz, Panie, że wiatry bokami tych ran przenoszą pełnemu klucz pięki. Tak wysłysz, Panie, że wiatry bokami tych ran przenoszą pełnemu klucz pięki.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, którzy nas słuchają dzisiejszej nocy i pragnę przypomnieć, że jest wciąż jeszcze w studiu nasz gość, pan profesor, doktor habilitowany, inżynier Włodzimierz Bojarski, energetyk, ekonomista, politolog, analityk systemowy, były senator Rzeczypospolitej Polskiej i rozmawiamy na temat, właśnie pan profesor wydał książkę już w tym 2006 roku o przyszłość Polski, problemy i wyzwania XXI wieku. Już pan profesor mówił po godzinie 18:10 wczoraj, tak trzeba powiedzieć, według naszego czasu, w telewizji Trwami w Radiu Maria, po 21:40 w Radiu Maria i teraz także pan profesor jest razem z nami. Panie profesorze, dziękuję za ten trud, poświęcenie, przyjechanie dzisiaj, co tu dużo mówić, nagle do Torunia z Warszawy, była taka potrzeba. I jeszcze bardzo proszę może kilka...
Z przyjemnością się tu zjawiłem, ponieważ wydaje mi się, że na progu ostatniego tygodnia, na progu tygodnia męki pańskiej, trzeba nam wyciszenia i po tych różnych drastycznych, absorbujących nas, angażujących wydarzeniach politycznych, trzeba tego pewnego wyciszenia, dystansu, może stąd i pewna zmiana w dzisiejszym programie, stąd moja tutaj wizyta, dlatego żeby oderwać się od tych bieżących spraw. Ja zaczynałem dzisiaj, podobnie jak zaczynam w mojej książce, taką sentencją, mądrością sformułowaną jeszcze przez Stanisława ze Skarbimierza, rektora Akademii Krakowskiej w początku XV wieku. A mówił on tak: ktokolwiek chce uchodzić za rozważnego, niechaj oddali się od spraw przelotnych. Niechaj pamiętając o przeszłości, porządkuje teraźniejszość i przewiduje przyszłość. Otóż my właśnie, korzystając z tego nastroju jeszcze, uczestnicząc w tajemnicach paschalnych, a wcześniej w tajemnicy Drogi Krzyżowej, mamy okazję właśnie popatrzeć szerzej, ciszej, spokojniej na naszą przeszłość, porządkować teraźniejszość. To każdy rachunek sumienia osobisty, ale potrzebny rachunek sumienia naszych organizacji, tych organizacji, które może za dużo zabierają głosu, a za mało robią, może tak bym to po inżyniersku próbował powiedzieć, prawda? I przewidywać przyszłość, a właściwie przygotowywać się i podejmować wyzwania przyszłości. Tego dotyczy ta nowo wydana książka. Ma ona tutaj nie za dużo, ale jednak kilkanaście rozdziałów, właściwie 10, i zaczyna się od takich problemów organizacyjnych, które decydują o spójności społeczeństwa, o zachowaniu tożsamości w społeczeństwie, zapewne o skuteczności działań społecznych. Inny rozdział, bardzo ważny w tej książce, to jest zaangażowanie nas jako członków Kościoła Powszechnego, ale w dziele nowej ewangelizacji, nowej ewangelizacji naszej ojczyzny, szerzej może w przyszłości, ewangelizacji Europy i świata. Mówi się tutaj o wielkiej misji społecznych środków przekazu, tych środków przekazu, które przybliżają prawdę, które bronią wartości podstawowych, transcendentnych, ale także bronią ludzkiej godności, bronią ludzkich warunków bytu, ludzkiej sprawiedliwości i solidarności, które odwołują się także do uczuć narodowych, patriotycznych. Taką misję pełni m.in. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Jest to misja niezastąpiona wobec nowej, niezwykle totalitarnej, totalnej w każdym razie, totalnej akcji mediów laickich, mediów agnostycznych, mediów, które są wrogie wartościom chrześcijańskim, które są wrogie wartościom narodowym, które są wreszcie wrogiem ogólnych, normalnych warunków życia społecznego i działają szkodliwie, destrukcyjnie. Wobec zalewu takich mediów, które niszczą zdolność ludzkiego rozumu do prawidłowego myślenia i zabijają, częściowo niszczą zdolność szlachetnych uczuć w sercu młodego człowieka i w społeczeństwie, wobec takich mediów, które już nie kłamią, ale trują po prostu i zabierają zdolność odróżniania prawdy od fałszu, wobec takich mediów owe głosy wolne Radia Maryja, nielicznych katolickich, powszechnie dostępnych wydawnictw i innych form medialnych, no mają szczególne znaczenie. Mówiąc o wyzwaniach na przyszłość, o zadaniach każdego z nas, w pierwszym rzędzie wymieniam tą powinność, którą wielokrotnie tu przypomina ojciec dyrektor. Dobra prasa narodowa, dobra prasa katolicka w każdym katolickim, w każdym polskim domu. Związek każdego z tymi mediami i wspieranie tych mediów, popularyzowanie ich, no i może zakładanie dalszych mediów w różnych fragmentach życia, w różnych obszarach życia społecznego, także w różnych regionach kraju. Dobre media jako podstawa formowania świadomości religijnej, narodowej, chrześcijańskiej. Książka wspomina i eksponuje także sprawy rodziny i szkoły, bo szkoła wychowuje we współpracy z rodziną, ale i rodzina podstawowa o niezbywalnych prawach, żeby mogła wykonywać swe funkcje, musi wrócić częściowo do dawnych form życia rodzinnego, może znacznie skromniejszych materialnie, ale bogatych w obszarze tego, co ekonomiści nazywają jakością życia. Może mniej wyśrubowanego, zabieganego, zapracowanego zespołu warunków materialnych składających się na wyższy poziom życia, natomiast więcej wolności, czasu, ducha i myśli dla jakości życia, dla jakości, która buduje solidarność między ludźmi, która w ogóle buduje jakąkolwiek łączność, realną łączność między ludźmi w rodzinach, w szerszych skupiskach społecznych. Ale to wymaga przebudowy modelu. Ten model socjalistyczny, kobieta na traktorze, kobieta w kopalni, ten model socjalistyczny został tylko nieznacznie zamieniony między innymi w ruchu feministycznym, ale w szerokim nurcie liberalnym, na kobiety pracujące, kobiety robiące kariery w biznesie, w nauce, w administracji, ale nie kobiety zajmujące się wychowaniem własnych dzieci. A jednak bez powrotu naszych kochanych matek do wychowania na samych, gdyśmy jeszcze byli małymi szkrabami, pewno by i naszej formacji takiej wyraźnej nie było, jaką jeszcze dzisiaj niektórzy posiadają. Formacji, za którą jesteśmy tak bardzo wdzięczni właśnie naszym matkom, że zrezygnowały z kariery. W mojej rodzinie tak było, ale także i w wielu innych rodzinach. Taki był model rzeczywiście chrześcijańskiej rodziny, w której kobieta, matka, Polka, to brzmiało niezwykle dumnie. Gdy w czasie wojny i po wojnie rozmawiałem tu z jednym z najbardziej znanych polskich partyzantów, a właściwie dowódcy, bohaterskiego dowódcy dużego oddziału partyzanckiego, który przez wiele lat utrzymywał się i bronił wreszcie imienia polskiego i chwały polskiej. Ja z taką wielką atencją, z takim niezwykłym szacunkiem zwracam się do niego i mówię: panie generalny, no jakże jesteśmy dumni z pana, z was, no bo ja byłem młodszy, prawda, z panów. A on mnie tak po wojskowemu dosyć szorstko powiedział: proszę pana, a co myśmy mieli robić? My żołnierze, gdybyśmy zostali w domu, by nas od razu zgarnęli. Dla nas wojna to była normalna sprawa, a czy w takiej formacji, czy w innej formacji, to już tylko są okoliczności. My nie byliśmy bohaterami. Bohaterami były nasze żony. Matka Polka była bohaterem w czasie wojny. Ona znosiła zagrożenie terroryzmem hitlerowskim czy sowieckim, prawda? Ona sama wychowywała dzieci bez męża, prawda? Ona sama musiała zapewnić byt materialny. Ona często wysiedlona na wygnaniu zapewniała byt i wychowanie patriotyczne naszych ludzi w najtrudniejszych warunkach, angażując się wielokrotnie w pracę państwa podziemnego. Matka Polka jest bohaterką, a nie my żołnierze. No, muszę powiedzieć, że zamurował mnie także logiką, bo niewątpliwie to jest racja. I do takich racji, do tego modelu matki wychowawczyni dzieci, matki Polki, matki opiekunki ogniska domowego, no trzeba wrócić. Trzeba wrócić i nie decydują tylko o tym środki materialne, o tej trudności wrócenia. Jest to oczywiście sprawa ambicji, sprawa pewnego planu życiowego, ale także uznanie, że jest to powołanie. Że wychowanie młodych ludzi, to jest to wychowanie. Można poczytać w pamiętnikach wielkich Polaków, ile zawdzięczają oni swoim matkom. Józef Piłsudski, czy Słowacki, czy Mickiewicz, czy inni. Właściwie każdy z nich czuje, że jego wielkość wyrasta z jego rodziny, a w tym głównie od strony matki. Więc jeżeli w tej książce pozwalam sobie tak chociaż na marginesie, ale jednak istotnie podjąć sprawę modelu rodziny, to dlatego, że wydaje mi się, że obecne, normalnie akceptowane w środowiskach katolickich style życia nie doprowadzą do odbudowania chrześcijańskiej rodziny. Dlatego, że w dalszym ciągu kontynuuje się mniej lub bardziej obcy nam wrogi liberalny, mniej lub bardziej, prawda, feministyczny model, który zagraża samym podstawom. Owszem, nasze mamy też próbowały pracować, musiały pracować, tak, ale to była zupełnie wtórna funkcja w stosunku do powołań. No, ale jest to tylko jeden fragment z tej książki, ale uważam, że fragment o pewnym strategicznym znaczeniu. Nikt z nas przecież nie wątpi, że bez mocnej chrześcijańskiej rodziny ani naród, ani kościół, ani państwo się nie utrzyma. A budujemy na złym modelu. Moim zdaniem wskazuje, że budujemy na co najmniej słabym modelu. Posłuchamy, co powiedzą.
Oczywiście, słuchacze. Ale przepraszam, panie profesorze, akurat tak się składa, że wczorajszej nocy, też po północy, pozwoliłem sobie rozmawiać nie tyle na temat rodziny, choć temat bardzo bliski temu, na temat po prostu demografii, a wręcz śmierci Zachodu. Wszystkie państwa zachodnie, Polska dołączyła również,
wymierają.
Wymierają. Po prostu więcej potrzeba trumien niż kołysek. I myślę, że jest to problem bardzo, bardzo ważny, bowiem przecież od tego zależą losy naszej ojczyzny. I nie tylko, zresztą losy także i wszystkich naszych krajów sąsiednich. Zatem, panie profesorze, dziękuję pięknie i zaprosimy naszych słuchaczy. Drodzy państwo, w studiu Radia Maryja pan profesor doktor habilitowany inżynier Włodzimierz
Bojarski. No przepraszam Bojarski. Za tyle tytułów, ale żyję dosyć długo, to tam coraz się coś do człowieka dokleję. Może już darujmy te tytuły.
Dobrze, zatem czekamy na państwa telefony. Przypomnę jeszcze raz numery kierunkowe do Torunia. Z całej Polski 056, dla mieszkańców Polski Północnej 655 23 55, dla mieszkańców Polski Południowej 655 23 56 i dwa numery telefonów dla tych wszystkich, którzy nas słuchają poza granicami ojczyzny. 655 23 33 655 23 66. Czekamy na państwa telefony. Odbieramy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicza.
Teraz
mówi Kamil Matuszewski. No, jestem prawie w wieku pana profesora. Bardzo się cieszę z tego, z tych szerokich wypowiedzi, z tej książki, na którą czekałem, nie sam jeden zresztą. Piękne uwagi co do zmiany konstytucji, o tym jeszcze napiszę do pana profesora i innych uwag, no ale witam, przede wszystkim witam ojca prowadzącego i pana profesora. No i żyję dużą nadzieją po tym, co słyszę, że duch w narodzie nie gaśnie, a te wszystkie konflikty w wymiarze europejskim i światowym dotyczącym konfliktu cywilizacji, to wierzę, że nasza cywilizacja zawarta jednak w naszej wierze zwycięży tak, jak zwyciężała przez 2000 przeszło lat. Szczęść Boże i dziękuję.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Pan tutaj nawiązał do jednego z rozdziałów, o którym jeszcze nie wspominałem, który rzeczywiście dotyczy problemów konstytucji. Ja tylko może tutaj jedno stwierdzenie przypomnę, które wydaje mi się takie dosyć ważne. Mianowicie, że ten podnoszony i w Polsce, i za granicą, w kręgach katolickich postulat, aby konstytucja europejska, ja rozumiem, że i Polska, nawiązywała w preambule jakoś do korzeni chrześcijaństwa europejskiego, do korzeni chrześcijaństwa, na których cywilizacja europejska rosła, że ten postulat dla mnie nie ma takiego podstawowego czy najważniejszego znaczenia, ponieważ w moim pojęciu nie chodzi o korzenie historyczne cywilizacji, która chyli się ku upadkowi. Natomiast chodzi mi o fundament, na którym ma być budowana współcześnie cywilizacja polska, cywilizacja europejska. I to niekoniecznie chodzi o historyczne korzenie, tylko o uznanie, aktualne uznanie priorytetu i nadrzędności prawa naturalnego i prawa Bożego w stosunku do prawa stanowionego. I to jest fundament. Znalazłem u księdza kardynała Józefa Ratzingera takie bardzo wyraźne jakieś sformułowanie tej kwestii, które zaraz tu postaram się znaleźć, mianowicie chodzi o to, jaki autorytet może w ogóle zastąpić wiarę objawioną i kryteria moralne w konstytucji. Wydaje się, że niczego takiego dotychczasowy nurt agnostyczny nie zaproponował. Wszystko to jest takie jakieś miałkie i my uznajemy, Kościół w każdym razie podkreśla, że jest niewątpliwe, że każda władza pochodzi od Pana Boga, ale ma ona te obowiązki związane z realizacją prawa, sprawiedliwości i dobra powszechnego. Benedykt XVI przypomina tutaj, że czynnikiem decydującym nie jest osobowa wiarygodność ani dobre intencje organów władzy państwowej. W takiej mierze, w jakiej zapewniają one pokój i prawo, odpowiadają Bożemu rozporządzeniu. Posługując się dzisiejszą terminologią, powiedzielibyśmy, że reprezentują porządek wynikający ze stworzenia, z natury stworzenia. No i można by przypomnieć jeszcze najbardziej wyraźne sformułowanie z Ewangelii, które usłyszymy w tym tygodniu. Powiedzenie w rozmowie z Piłatem Pana Jezusa. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry.
Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze prosiłbym trochę głośniej.
Krystyna z Pomorza.
Proszę bardzo.
No, odnoszę się do tematu pana profesora. Mówi, że kobiety, matki Polki. No, nas było w domu siedmioro, bo wczoraj nie dzwoniłam, ale słuchałam wczorajszej nocnej audycji też, dzisiaj też. I nas było siedmioro, nie mogliśmy się uczyć, musieliśmy pracować. Od najmłodszych lat nie tylko w domu, jak to się mówi, trzeba było wszystkim dookoła pomagać, żeby starczyło na ten chlebek przysłowiowy. No, a dzisiaj, gdybym nie miała wypracowane tych skromnych 600 zł renty, to matka Polka bym nie miała nawet z czego leku wykupić. Nie ma dostępności do lekarza, jest bardzo słabo. Trzeba czekać do lekarza, jak się nie ma pieniędzy, to tak na przykład do kardiologa trzeba czekać do listopada. I są bardzo, bardzo utrudnione te różne. Jestem po operacji, no, dosyć poważnej. I nie, ja nie wiem, czy to dojdzie do tego, bo moi rodzice mieli godne życie, bo mieli godną emeryturę, pracowali również ciężko, ale mieli emeryturę jako tako. Ale my nie widzę, żeby utrzymać się, żeby z tego żyć dalej, jak nie będzie lepszych zmian, no to... I dlatego dzwonię, popieram wszystko, co w Radiu Maryja, ale no nie mówić, że matka Polka, że powinna w domu siedzieć. Nie, bo kobieta musiała, jak gdybym siedziała w domu, dzisiaj byśmy nie mieli pieniędzy, mąż jest na zasiłku. No niestety nie ma tej pracy. No nie zawsze można w domu siedzieć. Kobieta musi też dzisiaj pracować. No niestety są takie czasy i inne już nie będą. Bogiem.
Z Bogiem, dziękuję pięknie, zapewne pan profesor tutaj.
Dziękuję pani, oczywiście pani ma rację i to chyba można by się zgodzić z tym, że tu nie chodzi o zamknięcie kobiety w domu, w szczególności na całe życie. Wreszcie okres, kiedy przychodzi na świat nawet dwójka, trójka czy piątka, tak jak w mojej rodzinie, ja mam pięcioro dzieci, prawda, to jeszcze nie zamyka całego okresu życia. No a z drugiej strony trzeba powiedzieć, że te dzieci też troszeczkę w dobrej rodzinie są nieco winne rodzicom i ci rodzice w równej mierze mogą się oglądać na emeryturę państwową, jak na opiekę swoich dzieci, chociaż niewątpliwie sytuacja inaczej wygląda, gdy te dzieci zostają w dalszym ciągu bez pracy. Prawda? A też jest swoistym absurdem, że w tej chwili no, z konieczności ekonomicznej mnóstwo kobiet szuka pracy, a z kolei mężczyźni tej pracy nie mają i dziećmi się też nie zajmują. No to może byłoby lepiej, żeby zamiast te kobiety do pracy trafiły w skali społecznej mężczyźni do pracy, a te kobiety zajęły się w tym czasie dziećmi. Nawet niekoniecznie swoimi, może sąsiadów, może w szkole. Ale to wymaga oczywiście szerszego rozwiązania. Dosyć trudno pojedynczej rodzinie w innym stylu żyć i organizować się niż w całym społeczeństwie. Chodzi tutaj w dalszym ciągu o, nie tylko o solidarność i miłość w rodzinie, ale i pomiędzy rodzinami, prawda, żeby ta rodzina, która ma wyższy status materialny, rzeczywiście czuła się zobowiązana i nie czuła się tylko zobowiązana, ale realizowała realną pomoc finansową na rzecz słabszych, dawała zarobić słabszym, zatrudniała te bezrobotne kobiety choćby tylko po to, żeby przez 3 godziny popracowały i przy okazji podzielić się z nimi swoim nieco większym dochodem.
Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. Mam kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo.
Słuchamy.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, jestem głęboko wierzący katolikiem, jestem młodym człowiekiem. Mam rodzinę, mam 2 dzieci, mam psa. Bardzo mi się podobają wypowiedzi pana profesora. Chociaż w niektórych treściach tak troszeczkę mam takie, to znaczy może nie to, że się nie zgadzam, bo to jest absolutna racja. Niemniej jednak, no cały czas zostałem wychowany w domu pełnym kościoła, pełnym katolicyzmu, pełnym tej wiary i przyznam się, że na dzień dzisiejszy moje trwanie mojej rodziny, co jest bardzo ważne, to jest głęboko przysięgnięte wiarą katolicką i tu chylę czoła, absolutnie zostałem w takiej rodzinie wychowany i taką treścią, przesłaniem wszystkiego jest, no jakby nie patrzeć, pogoń za tym, żeby iść do przodu, żeby wyrównać ten czas. To jest rok 2006 już, dzięki Bogu, w naszym kalendarzu. I pracuję często po 18-20 godzin. Moja żona też pracuje po... moja żona też często pracuje po 14-15 godzin. Mamy dwoje dzieci. Mamy psa. Dorobiliśmy się domu dzięki...
tej pracy pewnie.
Dzięki tej pracy. Dzięki temu, że... przyznam się szczerze, że są takie, jak pan profesor powiedział, bardzo, bardzo ładnie powiedział, że nie do końca to jest wszystko takie inne, nie? W sensie dążenia do treści, że no w zasadzie człowiek powinien pracować 8 godzin dziennie, powinien ten wymiar taki normalnej pracy. Pracujemy po ileś tam godzin, ale zapewniamy ten byt rodzinie, zapewniam, z czego się bardzo cieszę i chylę czoła profesorowi. Niemniej jednak teraz mogę powiedzieć śmiało, że zmieniłem w pewnym momencie taką treść myślenia. Treść myślenia w postaci, oczywiście rodzina jest cały czas w katolickim wychowaniu, w tym wszystkich treściach katolickich, ale ta pogoń za pieniądzem, i to nie pogoń za pieniądzem, żeby sobie stworzyć lepszy świat za pieniądze. Nie, żeby zapewnić byt rodzinie. To jest bardzo ważne. Udało mi się to. Znaczy przynajmniej udaje mi się na dzień dzisiejszy.
Ogromnym kosztem.
Ogromnym kosztem.
Zniewolenia.
Zniewolenia, tu chylę czoła. Zniewolenia strasznego. Niemniej jednak uważam, że no świat idzie do przodu. Nie można żyć przeszłością taką, bo sam doszedłem do tego wniosku, przyznam się, że 3 miesiące temu, jak miałem wypadek samochodowy. I byłem w takiej sytuacji, gdzie było albo w prawo, albo w lewo, nie? Rozumie pan profesor?
Tak.
Byłem albo w prawo, albo w lewo, albo jeszcze i tak...
pożyję, albo nie pożyję.
Dosłownie. Tak to wyglądało, tak to było. Ja tak odczułem. I był taki błysk. Ja cały czas uważam, to jest błysk od Pana Boga, że...
że przeżyję.
Idź do przodu.
Że przeżyję.
Idź do przodu. Wal to wszystko. Idź do przodu i będzie dobrze. Jest 3 miesiące, jestem po wypadku już po tym wszystkim, po tej całej sytuacji i przyznam się, że chyba opatrzność ma nade mną, dzięki wam wszystkim, dzięki tym ludziom, którzy wierzą w tą opatrzność, to wszystko, że no jest fajnie, naprawdę poszedłem do przodu, operacja, to wszystko już przeszło, bo już 3 miesiące minęło, miałem tylko nogę w 2 miejscach złamaną. I naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, że mogę zapewnić rodzinie byt, pytam, ale wtedy naszły mnie takie myśli.
Dla kogo pan pracuje?
No, ja jestem pracownikiem najętym, pracuję za pensję.
Dla kogo?
Proszę?
Dla kogo? No, po pierwsze, dla swojej rodziny, prawda? Dla swojej rodziny.
Przede wszystkim, panie profesorze, przede wszystkim dla swojej rodziny, ale, to jest podstawa.
Ale poza tym, dla kogo?
A poza tym, panie profesorze,
dla właściciela firmy, tak.
Nie, to jest państwowa firma akurat. Ja pracuję w państwowej firmie.
No to tym lepiej.
To jest jeszcze taka firma, która jest...
to lepiej,
ma właścicielem jest państwo. I przyznam się jeszcze, panie profesorze, że doszedłem do wniosku, życie, no właśnie po tym wypadku samochodowym, także w zasadzie, to jakby nie patrzeć, ta przyszłość, to wszystko. No jest rok 2006, wszyscy idą w przodu, cała Europa. I tak zawsze byłem takim trochę człowiekiem, który negatywnie był ustawiony do jakichś takich innych, którzy nam wejdą, coś gdzieś tam. Pamięta pan profesor, jakie były przed wejściem do Unii te wszystkie
wątpliwości, tak.
Takie wszystkie takie spostrzeżenia, jakieś tam takie to czy tamto. Teraz, no, będąc w szpitalu, naprawdę bardzo dużo mi pomogło to, że jesteśmy w Unii, bo między innymi tam te wszystkie badania, to wszystko, jak mnie tam ten doktor zaczął opowiadać, wie pan, jestem prostym człowiekiem, zaczął opowiadać, że no dzięki temu mamy to i tamto, a dzięki tamtemu mamy to i tamto, a dzięki to idziemy do przodu, to możemy panu szybciej badania zrobić. Niemniej jednak, przejdziemy do esencjum takiej całej mojego głosu.
Bardzo proszę.
Dziękuję panu profesorowi za to, za ten głos, jaki pan powiedział o tej rodzinie, że stary stereotyp starej rodziny, że żona w domu. Nie, moja żona pracuje ciężko. Ja pracuję ciężko. Nasze dzieci absolutnie wychowujemy w katolickim duchu, w tym wszystkim, co to jest związane z wiarą i tak dalej, i tak dalej. Zresztą mieszkamy 200 metrów od kościoła, systematycznie jesteśmy w kościele, systematycznie
rozumiem,
uczestniczymy
tak.
w tym wszystkim, w całej też dbam o to i pilnuję tego wszystkiego. I między innymi chciałbym powiedzieć, że ten mój głos, ten mój telefon to jest związany z tym, że dziękuję za to, że tak mi się układa, że tak mi się ułożyło po tym, po tej sytuacji sprzed 6 miesięcy, gdzie miałem ten wypadek samochodowy, że...
Pan Bóg dał zdrowie i siły,
dziękujemy,
zdrowie i zapał.
Dziękujemy
i do przodu,
za ten telefon.
Natomiast jeśli pan pozwoli, to bardzo krytycznie bym się odniósł do sformułowania, że idziemy do przodu. Mój ojciec miał ledwie średnie wykształcenie i pracował na bardzo lichej posadzie przed wojną. Pracował równo 8 godzin i za to, co zarobił, utrzymał czteroosobową rodzinę. Rodzice chodzili do kina, do teatru, spotykali się co drugi dzień. Ojciec był działaczem związków zawodowych przed wojną. Matka działała w kole przyjaciół harcerstwa i działała wychowawczo i tak dalej, ale nie pracowała zawodowo, bo byliśmy mali, natomiast próbowała doczekać do czasu, aż tam osiągniemy po 10-12 lat, żeby podjąć pracę, skończyć studia na wyższej uczelni. Moja mama, gdy ja się urodziłem, zarabiała dwa razy więcej niż mój ojciec i zrezygnowała z pracy po to, żeby zająć się nami. Czyli rodzina zeszła z trzykrotnie wyższego uposażenia na 1/3, ale to 1/3 było takie, że starczyło na 4 osoby. Proszę zauważyć, że była to epoka, kiedy tunel kopało się szpadlami i nawet dobra szufla ciągniona przez konia była jeszcze nieznana. Od tego czasu po wojnie przeżyliśmy rewolucję mechanizacji. To już były te koparki, które kopały i to samo było w fabrykach, wszędzie weszła mechanizacja i to zwiększyło wydajność pracy, prawda, o 10%. Potem była następna rewolucja, bo to była wielka rewolucja automatyzacji. To już żeśmy te koparki zautomatyzowali. Tośmy te maszyny zaczęli wszystkie automatyzować. To już jeden robotnik obsługiwał po 3-4 obrabiarki, a nie we dwóch dawniej jedną obrabiarkę. To ile wzrosła wydajność pracy? Była druga wielka rewolucja, prawda? Taka wydajnościowa, technologiczna. A potem była następna rewolucja komputeryzacji. Komputeryzacja, wszędzie, łączność, nadzwyczajne środki. A potem następna rewolucja elektronizacji. I teraz pan mówi, że minęło 50 lat i pan pracuje 16 godzin i żona pracuje jeszcze z 8 czy 10 godzin i wy razem utrzymujecie rodzinę 4 czy 5 osobową i pan jest zadowolony i pan mówi o tym, że świat idzie do przodu? No, a ma pan czas chodzić do teatru, czytać książki jak moi rodzice, prawda, spotykać się z przyjaciółmi, działać społecznie, nic pan o tym nie powiedział. Nie musiał pan powiedzieć, bo rozumiem, że jak pan pracuje 12 godzin, to pan na nic nie ma czasu. To jest postęp? No właśnie chyba tutaj możemy dyskutować. Możemy dyskutować, czy wolimy ten wyśrubowany poziom materialny, czy wyższą jakość życia oraz czy jesteśmy w stanie indywidualnie przebudować tą sytuację, bo oczywiście pan powie, ja się całkowicie zgadzam, że indywidualnie z tego modelu wyskoczyć się i wrócić do tamtego modelu się nie bardzo da. Ale wspólnie, zespołowo, planowo, w długim okresie, gdy mówimy o modelu przyszłości życia, to możemy powiedzieć, być może, że pan był, ja byłem w Tunezji. No kraj prawie pustynny, prawda? Ale oni mówią, my jesteśmy samowystarczani już żywnościowo. Oni w Tunezji na pustyni są już samowystarczalni żywnościowo, a my, Polska, tracimy samowystarczalność. No coś tutaj z tą gospodarką, z tą organizacją jest niedobrze. Ale z drugiej strony tam sam się chodzi w dzień i w nocy po ulicy bezpiecznie. Tam ludzie mają czas, siedzą, piją kawę, nie alkohol, rozmawiają ze sobą, ożyją trochę tak podobnie jak moi rodzice przed 50 laty. I ja im zazdroszczę. Ja bym się chciał prawie przenieść do Tunezji, zarabiać licho tak jak oni i żyć tak licho. Mieć ten czas, cieszyć się, że słońce, że kwiaty, prawda, że ptaki śpiewają, że jest fajnie na świecie. No, jest to taki problem, przed którym stoimy, taki problem, o którym właśnie można w noc niedzieli palmowej porozmawiać, bo jest to zderzenie właśnie dwóch wizji, dwóch opcji, no i jest zapewne to zderzenie tego, co rozumiemy, że świat idzie do przodu. Dziękuję natomiast panu za ten głos.
Oczywiście za głos dziękujemy i myślę, że to jest ważne, że nie załamujemy się, mimo tego, że tyle czasu trzeba poświęcić na pracę, żeby rodzinę jako taką utrzymać, że...
Udaje się to panu i państwu, co wymaga także wielkiego wysiłku psychicznego, żeby znaleźć ten czas dla siebie wzajemnie chociaż.
Tak jest. Panie profesorze, mamy kolejny telefon. Tak, proszę bardzo, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja telefonuję z dalekiej Kanady do... jakże bliski nam, naszym sercom ojczyzny Polski. Janusz przy telefonie.
Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić przede wszystkim pana profesora, ojca prowadzącego i wszystkich rodaków i słuchaczy Radia Maryja. Pragnę również podziękować właśnie panu, panie profesorze, w imieniu wszystkich, którzy czują i myślą podobnie jak pan, za to wszystko, co pan czyni w tym dziele budowania struktur dobra, odkłamywaniu historii, odsłanianiu rzeczywistości. To dzięki takim ludziom jak pan, panie profesorze i panu podobnym, żyjącym jeszcze dzięki Bogu świadkami historii, świadkami wiary, miłości do ojczyzny Polski, możemy łatwiej wybierać dobro i żyć w prawdzie. Żyjąc w prawdzie, naśladując Chrystusa, należy upatrywać zwycięstwa nad złem. Nad złem, które zagraża nie tylko Polsce, ale całej Europie, całemu światu, całej ludzkości. Oto bowiem żyjemy w świecie, gdzie człowiek jest świadkiem i zarazem uczestnikiem, narzędziem walki zła z dobrem, walki z Bogiem, z człowiekiem. Dlatego tym bardziej myślę, że każdy rozumny, świadomy człowiek, Polak, katolik, musi zdawać sobie sprawę, musi wiedzieć, że stoi przed nami wielka odpowiedzialność, wielkie zadanie obrony Polski, obrony wiary ojców naszych, obrony cywilizacji życia, jako jedynej, sądzę, uważam, jedynej alternatywy dla naszego istnienia, dla naszego jesteśmy. Jednak zmasowana inwazja środków masowej, światowej manipulacji, dezinformacji w mediach, prasa i telewizja powoduje straszne zaćmienie w ludzkich umysłach. Ludzie ci myślą nie tak jak powinni, lecz zgodnie z założeniami różnych mącicieli, strategów, dla których media są tylko wyłącznie narzędziem dla utrzymania nad narodami totalnej władzy. Zło jak zaraza wgryzło się w tkankę narodów, a szczególnie w tkankę narodu polskiego i od środka w sposób bardzo subtelny, niby w trosce o dobro Polski, Polaków, pod hasłami wolności, równości, demokracji, tolerancji, konkurencji rynkowej, także kupcie się naszą własnością, naszą ojczyzną. Poza tym szydzi się z naszych świętości, z naszych symboli narodowych i religijnych. Ale nie łudźmy się też naiwnie, że zło się samo odmieni, że pozwoli nam bez przeszkód realizować testament naszego Ojca Świętego. Bo gdyby chcieli ci, co czynią zło, żyć tak normalnie po Bożemu między nami i innymi narodami, to by się nie ukrywali pod fałszywymi naciskami. Teraz bardzo pragniemy doczekać chwili, kiedy już zacznie naprawdę działać program naprawy państwa w oparciu o prawo i sprawiedliwość. Oznaką i świadectwem takiego procesu naprawy będzie z pewnością fakt, że samoloty z Warszawy do Ziemi Świętej będą przepełnione nie tylko w celach czysto turystycznych, pielgrzymkowych, ale właśnie z obawy przed prawem i sprawiedliwością. Szczęść Boże, muchas gracias, adios. Janusz i ojczyzna z Kanady. Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, nie wiem, czy pan profesor zechciałby tu jakieś...
Dziękujemy panu za ten wyraz patriotyzmu w związku z rodziną i życzymy panu, żeby ta pana postawa znajdywała także solidarne odczucia w szerokim środowisku polskim, żeby polskie środowisko w Kanadzie integrowało się wokół tych myśli, nadziei, ale i konkretnych działań, o których pan był łaskaw powiedzieć. Wydaje się, że środowisko polonijne, podobnie niestety jak naród w kraju, też ulega tym obcym, złośliwym, diabelskim może wpływom, zresztą organizowanym przez ludzi. Diabeł działa za pośrednictwem złych ludzi, złych struktur, tych struktur grzechu, więc państwo, też macie zadanie utrzymania tego ducha chrześcijańskiego, choćby w polskim środowisku tam. No i może wspierania, także między innymi wspierania Radia Maryja, choćby i telewizji Trwam, które z takim trudem utrzymują łączność ze światem, bo jednak ta transmisja przez ocean jest niezwykle kosztowna i tutaj stale istnieje wątpliwość, czy bogata Polonia rzeczywiście opłaca koszty transmisji dla Polonii. A jeżeli bogata Polonia korzystałaby z transmisji na koszt biednych rodaków w ojczyźnie, to może nie byłoby to szczególnym wyrazem solidarności naszej polskiej, a więc w ramach tej solidarności może warto byłoby jeszcze raz zachęcić takich jak pan kochanych, myślących, czujących po polsku rodaków, żeby wspierali ten środek łączności między nami. Szczęść Boże panu i łaska na całe święta, oby w pana rodzinie i w środowisku była.
Szczęść Boże, dziękuję pięknie panie profesorze. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Już mogę?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Proszę, bym wyłączyć tylko radio.
Z Warszawy, rodem z Tomaszowa Mazowieckiego, dlatego o tym mówię, bo tam się kształtowała moja osobowość, moje poglądy. Chciałem serdecznie podziękować panu profesorowi, w ogóle pozdrawiam wszystkich, to przede wszystkim, ale chciałem podziękować panu profesorowi, że wreszcie słyszymy coś takiego o postępie, przynajmniej ta jego ostatnia wypowiedź odnośnie tego pana, który mówił, że idziemy do przodu. I ja tu powtórzę, mój tata, już nie żyjący, 22 rocznik, także znał tą sytuację przed wojną, jaka była, i później po wojnie pracował jako tkacz. I mówi do mnie, Władek, patrz, zobacz, jak dorastałem. I zobacz, jak to się dzieje, jaki tu postęp jest. To był prosty człowiek, ale jak umiał do mnie przemówić. Zobacz, przed wojną tkacz pracował dwie zmiany na jednym krośnie i był w stanie utrzymać taką rodzinę, jaką my jesteśmy, czyli pięcioosobową. I mówi, zobacz, gdyby mama nie tyrała, mama pracowała jako krawcowa, gdyby nie tyrała, nie stać by było na nic. Także tutaj strasznie dziękuję, bo to, co mówi pan profesor, to jest plaster na serce, plaster na bóle, to, co boli. Ja teraz mam problemy ze swoim siostrzeńcem, z bratanicami, wujek, bo to postęp, bo one wciskają klawiaturę tam na tym komputerze, to jest postęp. Ja mówię, słuchaj, dam ci tokarkę, stań na tokarce, czy będziesz miał obsłużyć. Stań na oscyloskopie, bo tak się składa, że jestem mechanikiem i elektronikiem. I jak 15 lat się uczyłem, co prawda inżyniera tytułu nawet nie zdobyłem, ale intensywnie się uczyłem. Synu, stań, pokaż mi, jaka to jest różnica. Zrób coś konkretnego. Nie bezmyślnie w tą klawiaturę wal i szukaj nie wiadomo czego. Zrób konkretną rzecz. Stań na tokarce, stań na frezarce, stań na oscyloskopie, odczytaj to, co się dzieje. Nawet no, po radiu tam trochę jestem, także umiej to odczytać. Nie? Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem przede wszystkim panu profesorowi podziękować, to tak przy okazji to, co powiedziałem, z czym się bardzo zgadzam, to co powiedziałem, plaster na serce. Ach, przepraszam, bo jestem podniecony. Bo to z Radio Maria, jak się rozmawiałem, to jak to nie. I panu profesorowi chciałem przede wszystkim podziękować za to wytłumaczenie wolności. To wytłumaczenie wolności. To nie jest jakaś tam przestrzeń nieograniczona. Pan profesor bardzo sprecyzował to. I, no, i to jest właśnie powodem, dlaczego dzwonię. Tu chciałem panu profesorowi bardzo za to podziękować. Miałem problem, ja mam 57 lat, mam córkę 34 lata, 30, syna 24 i zawsze dzieciom mówiłem, co to znaczy wolność, szczególnie ta starsza, najstarsza córka, Agnieszka, która w tej chwili jest we wspólnocie niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia. No tak, skończyła studia, porobiła te wszystkie na uniwersytecie uprawnienia, jakie, przepraszam, to uprawnienia, bo to trzeba się tam było uczyć, tak, to uprawnienia, to nie jest takie adekwatne do określenia tego, ale przygotowała się, była pełną prawną, znaczy z tymi wszystkimi uprawnieniami nauczycielskimi była. I rzuciła to wszystko, tata, ja idę. Dobrze, no był to szok, poszła. Ale dlaczego o tym też wspominam, bo jak miała tak 16-18 lat, to też o wolności. Mimo, że była w ruchu Światło-Życie, my też byliśmy w kościele domowym i to mnie bulwersowało strasznie. Bo ja mówię, patrzę coś i mówię, tak, a o czym ty mówisz? Internacjonalizm i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili się to wszystko zmieniło. I a propos tej wolności, bo do tego wracam, to właśnie, podobnie jak pan profesor, chociaż nie mam tego wykształcenia, nie mam tego przygotowania, ale tak intuicyjnie właśnie w ten sposób jej tłumaczyłem. No, nie wiem, ja swoje dzieci oddałem Maryi, zanim się urodziły i no nie mam powodów do narzekań. Ale jeszcze jedna sprawa. Panie profesorze, jest jeszcze jeden temat, jak się mówi o tej wolności nieograniczonej, pan to sprecyzował bardzo dobrze, według mnie, przepraszam, bo to nie jest ocena, bo nie pana oceniać, ale jeszcze jest jeden problem. Problem, mówi się o tolerancji. Pan jest inżynierem. Wreszcie, może inżynier wytłumaczy na falach Radia Maryja chociażby, bo gdzie indziej nie mamy takiej możliwości, co to jest tolerancja. Tolerancja, tak jak i wolność, to nie jest coś nieograniczonego, coś przestrzennego. Tolerancja, ja no mechanikiem jestem, technik technologowy z kierowaniem, ale tam później po radiu, po elektronice, w informatyce pracowałem. Jakie troszeczkę szerzej się tym wszystkim zajmowałem. I teraz tolerancja. Przecież tolerancja to jest termin ściśle określony. Gdzie można, w jakim zakresie odstąpić i trzeba odstąpić. I trzeba odstąpić, żeby ta maszyna pracowała. I taką maszyną, przepraszam za porównanie naszych spraw tych społecznych, do maszyny. Ale to chodzi o ten twór, który musi pracować, czy to będzie maszyna, czy to będzie, będą nasze sprawy społeczne. Tolerancja nie jest czymś nieograniczonym. My musimy w jakimś zakresie zachowywać pewne normy, układy, no te sprawy międzyludzkie, żebyśmy mogli współistnieć. To tak przy okazji jeszcze o tej tolerancji, o ile jestem słyszany, bo nie słyszę, tylko tak, tyle chciałem powiedzieć, bo mi tak boli.
Dziękujemy pięknie, panie Władysławie, pan profesor zapewne ustosunkuje się do pana.